Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Pod szczególnym nadzorem od piątku odbywa się tranzyt ukraińskiego zboża przez nasz kraj. Sprawą planowanej przez rząd pomocy dla polskich rolników zajmie się Komisja Europejska. Tymczasem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o połowę obniżył karę dla Polski za dyscyplinowanie sędziów. O tych sprawach i nie tylko będziemy dziś rozmawiać w Grach Politycznych. Michał Buraczewski, zapraszam.
Gry polityczne.
A gośćmi audycji są senator Prawa i Sprawiedliwości Jacek Bogucki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
A zdalnie nasze studio odwiedza poseł Konfederacji Robert Winnicki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Czy problem nadmiernego napływu ukraińskiego zboża do Polski mamy już za sobą?
Skutki nadmiernego napływu będą jeszcze przez długi czas, dopóki tego zboża nie wywieziemy, no i dopóki nie uzyskamy zgody Komisji Europejskiej, a właściwie decyzji Komisji Europejskiej o ponownym nałożeniu ceł, o tym, żeby jednak z Ukrainy zboże próbować wywieźć tam, gdzie ono trafiało wcześniej, czyli na Bliski Wschód, do Chin, do Afryki.
Ale nadmiernego napływu już nie będzie.
Ale nadmiernego napływu już nie będzie w tej chwili, bo polskie rozporządzenie mówi wprost, to nie tylko zboże, bo już mówią niektórzy sadownicy o tym, że będzie problem choćby owoców miękkich, no ale to ten zakaz 12 grup produktów rolnych obowiązuje wszystkie produkty rolne. A więc tak naprawdę no, troszkę wywaliśmy pewnie dziecko z kąpielą, bo być może niektóre są nawet potrzebne w Polsce, bo mamy niedobory niektórych produktów rolnych, no ale nie było innej możliwości, że jeśli, a jak nie podjąć w tym momencie tak radykalną, najbardziej radykalną w Europie decyzję. Ja przypomnę, że problem ma choćby Rumunia, gdzie napłynęło 17% ich krajowej produkcji.
Problemy mają kraje sąsiadujące z Ukrainą.
Jeszcze większe problemy, bo w Polsce wpłynęło kilka procent, a do Rumunii 17% ich produkcji.
A czy w pańskiej ocenie, jeżeli nie dojdzie do kolejnego porozumienia między Turcją, ONZ, Rosją i Ukrainą w sprawie eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne, to wtedy ten problem nadmiernego napływu zbóż do naszego kraju nie powróci?
Ten problem powróci w każdej chwili, dopóki trwa wojna, jeśli nie nałożymy ceł, nie uszczelnimy granicy europejskiej. Oto Polska i kraje, które z nami współpracują, tych pięć krajów sąsiedzkich występuje, bo ten problem to wynika z tego, że nie Ukraina do tej pory przecież też mogła sprzedawać w Europie i w Polsce. Dlaczego nie sprzedawała? Nie sprzedawała w poprzednich latach, bo lepsze ceny uzyskiwała na Bliskim Wschodzie, na innych rynkach. A w momencie, kiedy te inne rynki się zawaliły z powodu wojny Putina, no to najbliższym krajem jest między innymi Polska.
Teraz poseł Robert Winnicki, czy już mamy za sobą problem napływu ukraińskiego zboża do Polski?
Nie no, on właściwie jest cały czas afera zbożowa PiS-u i afera żywnościowa, jeśli chodzi o produkty rolno-spożywcze z Ukrainy, to jest w toku. Po pierwsze, no nie jest tak,
zakaz importu nie obowiązuje?
No zakaz importu nie obowiązuje, on obowiązywał przez kilka dni zaledwie od tego,
no pan kłamie.
Od tego manifestacyjnego rozporządzenia
panie
pana
pośle,
ministra,
pan kłamie.
Pana ministra Budy. Teraz mamy do czynienia z tymi konwojami, gdzie państwo polskie nie ma dostatecznych sił i środków, żeby każdy jeden transport konwojować.
Ale panie pośle, każdy, kto sprowadzi, kto będzie wiózł przez Polskę i zatrzyma się z transportem i go rozładuje, jest przestępcą. Więc nie mówimy o tym, co jest wynikiem przestępstw, bo zawsze byli bandyci, którzy napadali ludzie, zawsze były przestępstwa, odkąd świat istnieje. Mówimy o tym, że legalnej możliwości wwiezienia Polski i do Polski i pozostawienia w Polsce w tej chwili nie ma. Proszę
panie
to przyjąć
pośle,
do wiadomości.
W ubiegłym roku, przez ponad pół roku, kiedy my biliśmy na alarm od lipca ubiegłego roku, że będzie katastrofa na rynku rolnym, kłamał Jarosław Kaczyński i są to jego dosłowne cytaty z tego, że nie będzie żadnego problemu ze zbożem. Kłamał Mateusz Morawiecki, mówiąc o tym, że będzie tranzyt. Kłamał Henryk Kowalczyk, opowiadając o jakichś silosach. to wasi liderzy, wasi politycy, premierzy, ministrowie przez ostatnie 10 miesięcy regularnie okłamywali polskich rolników.
Mówi pan o kłamstwach, ale czy pan też sugeruje, że teraz ten system nadzoru SENT, którym też objęty jest na przykład transport odpadów, paliw, on nie działa wobec transportu zbóż?
Ja twierdzę, że to, co dzieje się obecnie w sektorze rolno-spożywczym, że rząd do tej pory nad tym nie ma kontroli. Byłem na kontroli poselskiej w Medyce kilka tygodni temu i tam po prostu służby zupełnie nie panowały nad tym, co i w jaki sposób wjeżdża do Polski.
Kłamie.
To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jest to wynik zaplanowanej polityki rządu PiS, żeby nad tym nie panować, i to zniesienie ceł na ukraińskie produkty rolno-spożywcze to jest rzecz, za którą rząd PiS również lobował w Brukseli w ubiegłym roku. No i teraz wydawane będą 10 miliardów, pewnie więcej, biorąc pod uwagę wszystkie koszty, złotych, czyli wszyscy podatnicy zrzucą się na to, żeby strażak podpalacz w postaci rządu PiS gasił pożar, który sam wzniecił. I przypomnę tylko, że na moją interwencję w grudniu ubiegłego roku w Ministerstwie Rolnictwa pan wicepremier, minister rolnictwa ówczesny Henryk Kowalczyk, który wicepremierem nadal pozostaje, mimo że odpowiada za największą aferę w polskim rolnictwie od dziesięcioleci, tenże człowiek odpisał, że planowane są kontrole. To znaczy, proszę państwa, nie tylko mieliśmy do czynienia przez ten cały czas nie tylko z wolną Amerykanką, ale też nie mieliśmy w ogóle kontroli nad tym, co wjeżdżało na teren Polski. I skutek jest nie tylko uderzający w rolnictwo.
Senator Jacek Bogucki.
Również konsumentów.
Polacy nie wiedzą, co jedzą teraz.
Mogę ustosunkować się, proszę tych głupot nie powtarzać, bo to są głupoty, że Polacy nie wiedzą, co jedzą. Byłem w Ministerstwie Rolnictwa dwukrotnie. Nadzorowałem akurat inspekcję handlową artykułów rolno-spożywczych. Każdy transport spoza Unii Europejskiej do Polski zboża powyżej 16 ton jest kontrolowany. Każdy na granicy. Natomiast premier Kowalczyk mówił o kontrolach już u odbiorców tych produktów, gdzie kontrole są rzeczywiście prowadzone tylko wyrywkowo, w zakładach zbożowych, u różnych przetwórców. Natomiast na granicy gwarantuję państwu, że jak panu i państwu, że jak był pan poseł na granicy, to kontrole każdego transportu powyżej 16 ton musiały się odbyć. Natomiast,
proszę pozwolić skończyć.
Natomiast jeśli pan mówi, że 10 miesięcy temu lobbowaliśmy za tym, żeby cła zostały zniesione. 12 miesięcy temu to był początek wojny na Ukrainie. To posłowie PSL-u między innymi pisali interpelacje do premiera o to, żeby zatrzymać eksport zbóż z Polski, bo była obawa, że w Polsce zabraknie zboża na chleb. To była o 180 stopni zupełnie inna sytuacja, więc trzeba pamiętać, że sytuacja przez ten rok się zdecydowanie zmieniła. Natomiast dlaczego tak późno, bo to pytanie ciągle pada. Odpowiedź jest bardzo prosta. Pan premier Kowalczyk jest fachowcem, ale z natury człowiekiem spokojnego usposobienia. Pan minister Telus jest bliższym mojemu charakterowi i żeby zdecydować się na użycie kosy na sztorc, bo do tego musiało dojść, to rozporządzenie polskie jest kosą na sztorc postawioną wobec Unii Europejskiej, nie wobec Ukrainy.
Czyli sugeruje pan, że minister rolnictwa wcześniej nie miał charakteru potrzebnego do piastowania tej funkcji?
Nie, mówię o tym, że to nie dorosła jeszcze do tego sytuacja.
Nie
dorosła
do tego
sytuacja jeszcze, żeby użyć kosy na sztorc. Dlaczego? Musimy sobie zdawać sprawę, że my jesteśmy eksporterem żywności netto. Że nawet jak do Polski wyjechało 4 miliony ton, o których mówicie, to w tym samym czasie z Polski wyjechało 10 milionów ton zboża. Więc my musimy te około 8-10 milionów ton zboża polskiego corocznie wywieźć za granicę, nawet gdy import jest zerowy. Po drugie, ja już raz to powiedziałem, już przed ubiegłym rokiem były kontyngenty bezcłowe, była zgoda na produkcję, na import z Unii, do Unii Europejskiej, między innymi z Ukrainy, i zbóż, i wielu innych produktów bezcłowo. Więc te cła były zwolnione tylko powyżej kontyngentu. Naprawdę, ja bym panu posłowi i tym wszystkim, którzy tak dziś znają się na rolnictwie, dziś usłyszałem nawet taką tezę, że program, który w jednej z telewizji nazywa się Rolnik szuka żony, zmienił się na program, w którym teraz polityk szuka rolnika. Wszyscy znają się na rolnictwie. Pan poseł też tak samo zna się na rolnictwie, jak jest związany z województwem podlaskim, co słychać dzisiaj na antenie, że nie jest tu z nami w studio, nie jest na Podlasiu, tylko jest gdzieś tam daleko. Tyle ma pan pojęcia o rolnictwie, tyle wiedzy autentycznej.
No to czas na odbicie piłeczki przez posła Roberta
Winnickiego. Ale mógłbym tylko już ostatnie
Panie
zdanie.
Senatorze,
ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie. Czytam ze strony Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego. Cena pszenicy konsumpcyjnej w Polsce 1029 zł. To są sprzed 3 dni dane. Cena pszenicy konsumpcyjnej na francuskiej giełdzie, gdzie sprzedaje się hurtowo pszenicę z dostawą na miejsce 1152. Czy myśli pan, że ktoś w Polsce za pszenicę, nawet gdy będzie zamknięta granica, zapłaci 1500 czy 1800 zł, tak jak rok temu?
Panie dyrektorze, jeśli można.
Proszę
bardzo. Po pierwsze, jestem dzisiaj w Warszawie, pracuję sztab Konfederacji, który to sztab Konfederacji, na którego czele stoję. Dzisiaj zajmuję
ile
się nie tylko kwestią,
tygodniowo pan
nie
spędza tylko, na Podlasiu?
Nie tylko kwestią rolników na Chełmszczyźnie. Dzisiaj są nasi przedstawiciele z posłem Tudujem.
Ja pytam posła z Podlasia niby.
Panie również senatorze. Kwestią gorzelni, również kwestią przewoźników i tak dalej, i tak dalej. To dzisiaj się zajmujemy. Jest nas 9 posłów. Nie mamy 230 posłów jak w PiS, ale to się zmieni na jesieni. I tych 9 posłów nie zajmuje się przecinaniem wszelkich możliwych wstęg jak państwo, tylko zajmuje się realną robotą tam, gdzie Polacy jej potrzebują. A ta realna robota dzisiaj, to trzeba sobie zdać sprawę z tego też w kontekście rolnictwa i tego importu zbóż, no jest kwestia generalna. To, co państwo opowiadacie, że trzeba jak najszybciej przyjąć Ukrainę do Unii Europejskiej, bo będziecie dzisiaj zatykali pieniędzmi podatników tę dziurę, którą sami spowodowaliście i ten dramat
wojna spowodowała tę dziurę.
I ten dramat na rynku zboża. I idzie dramat w owocach miękkich. To samo dotknie zaraz mięsa.
Jest
czy
zakaz
miodu.
Importu owoców miękkich.
To samo dotknie zaraz mięsa czy
jest
miodu.
Jest zakaz importu mięsa.
Ale trzeba powiedzieć jasno polskim rolnikom, co wy planujecie długofalowo. Wy chcecie przyjmować Ukrainę do Unii Europejskiej. Ukrainę, która ma 3 razy więcej ziemi ornej niż Polska. Ukrainę, na której są czarnoziemy, tam wpada ziarno i rośnie bez nawozu, bez niczego. Wy chcecie przyjmować do Unii Europejskiej, to możecie od razu powiedzieć polskim rolnikom, pakujcie manatki, w przeciągu paru lat was nie będzie, ponieważ wasza produkcja...
A może potrzebne jest po prostu uregulowanie w czasie negocjacji akcesyjnych wzajemnych relacji gospodarczych tych rolniczych,
tak żeby z chęcią zobaczę
nie było
to uregulowanie.
Przewagi.
Z chęcią zobaczę to uregulowanie robione przez rząd, który nie był w stanie elementarnych interesów zabezpieczyć, nie tylko zresztą w rolnictwie. Proszę państwa, mamy dramat, jeśli chodzi o przewozy. 1/3 europejskich przewozów w pewnym okresie to były przewozy polskie. 1 000 000 ludzi pracuje w Polsce w transporcie lub w branżach zatrudnionych. Co się obecnie dzieje? Obecnie się dzieje to, że również za pomocą nacisku rządu Mateusza Morawieckiego zniesione zostały zezwolenia dla przewoźników ukraińskich, a polityka rządu jest taka, żeby wpuszczać tutaj szeroko kapitał rosyjski i białoruski i przewoźnicy, a sankcje dotykają polskich przewoźników na rynku wschodnim.
To jest wpuszczanie kapitału rosyjskiego i białoruskiego, czy też działania grup przestępczych, które po prostu wykorzystują luki w prawie, mówię o grupach przestępczych gospodarczych.
Ja mówię, panie redaktorze, o tym, jaka jest filozofia, którą wyłożył między innymi na zamkniętym spotkaniu minister Kamiński, który dzisiaj blokuje przejścia graniczne, uderzając w podlaski handel, i tym bym się na Podlasiu radził zainteresować, panie senatorze. Jak uderzacie w podlaską ludność,
ja
jak po dwóch stronach
ja
granicy.
Ja wiem, że Konfederacja i Ruch Narodowy...
Jak państwo, jak państwo uderzacie w interesy Podlasian, w interesy Polaków po tej stronie granicy, a nie robicie krzywdy Łukaszence. Bo efekt polityczny taki, filozofii, którą wyłożył nam 3 lata temu minister Kamiński, to znaczy, że my będziemy nieść demokrację na wschód, jest następujący. W naszych przewoźników i w naszą gospodarkę uderzają kontrsankcje białoruskie i nasi przewoźnicy nie mogą tam jeździć na stronę białoruską, ale wy w imię tego mesjanizmu, prometeizmu dopuszczacie szeroko kapitał białoruski, który tu nie płaci podatków, nie przestrzega tych samych zasad. Dopiero po mojej interwencji w Inspektoracie Transportu Drogowego i potem, kiedy zrobiłem awanturę z mównicy, dopiero cokolwiek się ruszyły kontrole, kiedy się okazało, że 100 firm białoruskich bez żadnych baz jest zarejestrowanych na jeden adres mieszkania w Warszawie, co jest w ogóle nie do pomyślenia z punktu widzenia przepisów, jakie muszą spełniać te firmy. I dopiero cokolwiek się rusza, a nasz potężnie rozwinięty i w województwie podlaskim, i lubelskim, i Podkarpaciu, nasza branża transportowa cierpi, dlatego że wy niesiecie demokrację na wschód. To się dokładnie tak kończy. Niesiecie tą demokrację na wschód kosztem polskiego rolnika, polskiego przewoźnika, kosztem polskiego handlarza na wschodniej granicy. Ale Łukaszence tym krzywdy wcale nie robicie.
Ja wiem, że Konfederacja chętnie by nie niosła demokracji na wschód, tylko wschód wpuściła do Polski. Wzorem choćby poglądów Korwina Mikke, który Putina chwalił jako największego polityka. Na świecie.
Konkurencję.
Proszę posłuchać. Jako największego polityka na świecie chwaliliście jeszcze niedawno Putina, a no choćby
to
rodzina Giertychów, która z Ruchu Narodowego
to
się wywodzi. Komunizm popierała i zrobienie z Polski kolejnej Republiki Sowieckiej. No to są poglądy Konfederacji, to są wasze poglądy prorosyjskie od czasów przedwojennych po dzisiaj. No niestety ja ubolewam, bo ja żyję na terenach, które od Rosji ucierpiały bardzo dużo i my tego kraju nie nienawidzimy jako obywateli. My obawiamy się kraju, który zawsze miał zapędy mocarstwowe i uważał, że Polska powinna być w jego strefie wpływów. Wy uważacie przeciwnie. My uważamy, że Polska historycznie miała dwóch wrogów na wschodzie i na zachodzie. To się w dużym stopniu zmieniło po wejściu do Unii Europejskiej, ale patrząc na dogadywanie się kolejnych kanclerzy niemieckich z Putinem, no to nie zmieniło się w tak dużym stopniu. I to jest największa obawa nas jako Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście pamiętając o zbrodniach ukraińskich, pamiętając o krzywdach, jakie Ukraińcy wyrządzili Polakom. To jednak więcej zbrodni wyrządzili Niemcy i Rosjanie. Wy o rosyjskich zbrodniach, sowieckich zbrodniach pamiętać już nie chcecie.
Co pan za dyrdymały opowiada?
Nie, ja
co
podaję fakty, które można przeczytać w książkach historii Ruchu Narodowego o faktach działalności Giertycha seniora, chyba już świętej pamięci, czy kolejnych polityków z Korwinem Mikke na czele, który ciągle mówił, że z jednej strony powinniśmy rolnictwo puścić na wolny rynek, a z drugiej strony pozwolić na to, żeby korporacje wielkie wykończyły, a politycznie oddać się pod wpływy Rosji.
Wie pan, kiedy ostatni raz Roman Giertych był związany z obozem narodowym?
Ja nie mówię o Romanie Giertychu, mówię o rodzie Giertychów.
W 2007 roku, kiedy był wicepremierem w rządzie PiS.
Ale mówię o rodzinie, która z Ruchem Narodowym była związana przez 3 pokolenia.
Wie pan, panie senatorze, nie wiem, który pan senator jest prawdziwy. Czy pan senator, który mówi mi w ubiegły piątek z dumą, że jego ojciec był endekiem przed wojną, czy pan senator, który mówi o tym, że Ruch Narodowy jest prorosyjski od przedwojnia.
Nie wiem, który tata, z mimo że był narodowcem, poglądasz.
Nie wiem, który
więc już mówię, mówię prawdę.
Nasza dyskusja wchodzi.
Mój tata był prostym człowiekiem, rolnikiem.
Historię, która...
Drodzy panowie, w tym
momencie ucinam dyskusję na temat historii i również kto jest bardziej prorosyjski. To teraz argument, kto jest bardziej prorosyjski, to jest powtarzane przez każde stronnictwo polityczne, no czy to Platforma, akurat, czy Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, PSL, każdy siebie oskarża o to, kto bardziej pomaga Rosji osiągać jej cele. Wracając do kryzysu zbożowego, 10 miliardów złotych ma wynosić rządowa pomoc dla rolników. Czy dopłaty do zbóż, nawozów, paliwa rolniczego będzie popierać Konfederacja?
Zobaczymy, jak te projekty wpłyną do Sejmu, co tam będzie w nich zawarte. No, PiS nawet często mając, jakby ogłaszając rzeczy słuszne, robi to w taki sposób, że powoduje to i dużo szkód też, więc ja pozwolę sobie zarezerwować opinię co do tego, jak trafi projekt pod obrady Sejmu. Natomiast oczywiste jest, że rząd musi naprawić szkody, które sam rolnictwu wyrządził. To nie ulega wątpliwości.
A czy ocenia pan, że na naprawienie tych szkód, jak to pan nazywa, zgodzi się Komisja Europejska i będzie zielone światło dla wprowadzenia pakietu pomocowego?
Proszę pana, w tej chwili od pandemii tak naprawdę wszelkie zasady dotyczące pomocy publicznej w Unii Europejskiej to jest hulaj dusza, piekła nie ma. To jest zresztą jeden z elementów tak naprawdę niszczenia wolnego rynku i swobodnej konkurencji w ramach Unii Europejskiej, dlatego że Niemcy i Francja przeznaczają niesamowite wręcz, mają też większe możliwości budżetowe, to jest oczywiste, niesamowite wręcz kwoty na pomoc publiczną w swoich państwach. Niemcy 55% całej pomocy publicznej w Unii Europejskiej, czyli setek miliardów euro, które są wydawane przez państwa na dotowanie ich przedsiębiorstw, to 55% wydają Niemcy. Razem z Francją to jest 77% całej pomocy publicznej w Unii Europejskiej. I teraz gdyby Komisja Europejska zabroniła Polsce udzielać pomocy publicznej w tej sytuacji, no to byłaby jakaś już totalna aberracja i hipokryzja. Ja tylko zwracam uwagę, że w sensie, tu mówimy o rolnictwie, ale a jeśli chodzi o przemysł, no to ta sytuacja, w której Niemcy i Francuzi wydają 3/4 ponad, prawie 80% całej pomocy publicznej na swoje przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej, to w ogóle skutkuje jakby tym, że obniża się konkurencyjność całej pozostałej reszty gospodarki unijnej i niestety zmierzamy do modelu, w którym przemysł będzie jeszcze bardziej skoncentrowany we Francji i w Niemczech, przez to, że właśnie tak naprawdę konkurencja na rynku europejskim jest coraz bardziej ograniczana.
Tu zgadzam się z panem posłem w całej rozciągłości. Rzeczywiście, choćby w dopłatach dla rolników, krajowe dopłaty, choćby niemieckie, są zdecydowanie wyższe niż Polskę stać na to, więc to nie jest równa konkurencja. Od chwili wejścia do Unii po prostu nie mamy równej konkurencji, bo to, co wynegocjowało wtedy PSL z Lewicą, to okazało się, tak naprawdę rolnicy dowiedzieli się dopiero po latach, że niby dopłaty są w 100% już dla polskich rolników, ale te 100% jest liczone od innej podstawy, od innego planu referencyjnego tak zwanego, czyli dla Polski 30 kwintali średnio na hektar, w przypadku Niemiec od 50, w przypadku Holandii od 70 i tak dalej. Więc no, tu równego traktowania rzeczywiście nie ma. Przemyśle pewnie jest podobnie.
To skoro jesteśmy już blisko Brukseli, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o połowę obniżył karę dla Polski za dyscyplinowanie sędziów. Teraz dziennie płacimy 500 000 zamiast 1 000 000 euro. To dobra wiadomość dla Polaków?
Wrócę jeszcze, bo nie mogę przeżyć, gdy dotyka się mojej rodziny kiedykolwiek. Mój tata był narodowcem, ale był prostym też człowiekiem, rolnikiem i mówił, że Polska ma dwóch wrogów. W tamtych czasach, bo to były lata wojny i zaraz powojenne, Rosję i Niemcy. A więc to dziwny narodowiec.
A teraz także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
A to ma właśnie to wspólnego z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że niestety świat polityki, któryś z prezydentów amerykańskich powiedział, Ameryka nie ma przyjaciół, ma interesy. Świat polityki tak działa, że każdy kraj ma swoje interesy. Polska miała to nieszczęście, że od wojny nie miała rządu, który by działał w interesie Polski, a każdy z kolejnych rządów do rządu Prawa i Sprawiedliwości działał w interesie obcych mocarstw, tak jak było w Polsce przedrozbiorowej. I z jednej strony te lewacko-liberalne rządy panujące w Unii Europejskiej, mówię o większości rządzącej Unią Europejską, narzucają swoją politykę siłą, a więc poprzez kary także Polsce, Węgrom i każdemu krajowi, to nieważne, czy w Austrii, jak doszedł do władzy bardziej prawicowy kanclerz, to też miał rzuty canek łody pod nogi. Jak we Włoszech była próba zmienienia rządu na bardziej prawicowy, to także kłody się pojawiły. Każdy rząd będzie niszczony tego typu metodami przez tą większość liberalno-lewacką, w której no, Niemcy mają głos decydujący. A więc z jednej strony mamy Rosję Putina, która chce nas sobie podporządkować i pewnie już by była nad Wisłą, gdyby nie polskie stanowisko z tamtego okresu, gdyby nie stanowisko Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, tych trzech państw tak naprawdę z początku wojny. I tego najbardziej powinniśmy się, panie pośle, obawiać, a nie problemów, z którymi sobie jesteśmy w stanie poradzić tak lub inaczej, jak nie bezpośrednio,
no to
pomocą.
Pan poseł Robert Winnicki cieszy się z obniżenia kary przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
Oczywiście, że się cieszę, natomiast tych kar tak czy inaczej nie należy płacić. Znaczy, to są kary, które są uzurpacją Unii Europejskiej. Tych kar
są płacone,
bo
są potrącenia
płacić
z funduszy europejskich należnych Polsce.
No i prawda jest taka, że fundusze unijne w Polsce, jakby wziąć ich całość, są mniej warte niż to, co my musimy jako społeczeństwo, jako gospodarka, jako naród ponosić, jeśli chodzi o unijną politykę klimatyczną, unijną politykę rolną, unijną politykę przemysłową. Dzisiaj ten bilans funkcjonowania w Unii Europejskiej jest dodatni o tyle, że o ile my możemy korzystać ze wspólnego rynku i to rozwój gospodarczy w Polsce jest związany z dostępem do wspólnego rynku.
A jeżeli chodzi o kwoty plus minus, to Konfederacja obliczyła to, że ten bilans finansowy jest ujemny?
Panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę na ceny prądu. Proszę zwrócić uwagę na to, ile dostosowań i ile obniżenia konkurencyjności dzisiaj funduje Unia Europejska w postaci polityki klimatycznej. Dzisiaj idzie bój o dyrektywę metanową, czyli o zamknięcie kopalń. Dlaczego idzie ten bój? Dzisiaj idzie zagrożenie, że do 2035 roku trzeba będzie wygasić kupowanie, sprzedaż nowych samochodów normalnych, czyli spalinowych, tak, takich jak 99% Polaków jeździ. Dlaczego to wszystko? To wynika z przyjętych przez ten rząd i popieranych przez cały Centrolew pakietów takich jak Fit for 55 w grudniu 2020 roku. I jak weźmiemy, sumujemy te wszystkie liczby, to okaże się, że one są wielokrotnie wyższe niż to, co Unia jest w stanie dać chociażby w dopłatach i wszystkich innych instrumentach.
Taka jest ocena posła Konfederacji Roberta Winnickiego.
Taka jest moja ocena, a jednym zdaniem tylko się odniosę, jak już pan senator, ten wątek rodzinny, ja powiem tak. Tak, Rosja i Niemcy są zagrożeniem oczywiście historycznym, ale są też współcześnie zagrożeniem niewątpliwie militarnym. Najbardziej Rosja jest największym zagrożeniem dla Polski w tej części Europy. I też prosiłbym bardzo, żeby pan senator darował sobie takie wątki, zwłaszcza wobec człowieka, którego prapradziadek z województwa lwowskiego, pradziadek z województwa wileńskiego i brat dziadka z województwa lwowskiego zostali pochowani na Syberii jako skutek ludobójczych działań Rosji wobec Polaków.
Panie pośle, nigdy do pana. Panie pośle, ja nigdy do pana, mówiłem o Konfederacji jako całości.
No to ja mogę powiedzieć o PiS-ie jako o całości w takim razie, że PiS walczy z polskimi rolnikami.
I tutaj stawiamy kropkę. Jeżeli chodzi o reformę sądownictwa, to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wydać ostateczny wyrok 5 czerwca. Czekamy zatem na rozstrzygnięcie. A teraz wracamy na nasze krajowe polityczne podwórko.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Trwają przedwyborcze objazdy polityków. W ubiegłym tygodniu w Podlaskiem gościli parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej i jej szef Donald Tusk. Czy senator Jacek Bogucki, podobnie jak starosta sokulski Piotr Rećko, był przeciwko obecności tych polityków w naszym regionie?
Nie, no my jesteśmy gościnni. My w przeciwieństwie do KOD-ów i innych band nie napadamy na tych, którzy do nas przyjeżdżają. Nawet gdy poszliśmy w miejsce spotkania z panem marszałkiem, posłami, ministrami, żeby przedstawić swoje stanowisko czego Donald Tusk powinien, na jakie pytania powinien odpowiedzieć na Podlasiu. Na spotkanie nie wchodziliśmy, żeby im zakłócać, bo to ich wewnętrzna sprawa, ich cyrk, ich małpy, jak to mówi się w pewnym powiedzeniu. Więc my zupełnie inaczej
się zachowujemy. Czyli niejako krytykuje pan wypowiedź starosty Sokulskiego. Sprawa i Sprawiedliwości, tu cytat, chcemy wyrazić swój głęboki sprzeciw i brak zgody na obecność tych panów na terenie powiatu Sokulskiego.
A pan starosta bardzo jest samorządowcem, ma prawo tak mówić jako szef powiatu.
A to nie
powiatu.
Jest zaprzeczenie istoty demokracji natomiast, i wolności słowa?
Natomiast ja powiem inaczej, do mojego powiatu przyjechały dwie panie posłanki. Na stronie internetowej i swoich Facebookach wrzuciły ogłoszenie, że zapraszają do Szpietowa. Takiej miejscowości nie znalazłem na mapie Podlasia. Nawet nie mają pojęcia, gdzie jadą.
To są, panie senatorze, niuanse, ale chodzi
nie,
mi...
Nie, to nie są niuanse. To pokazuje, że jedzie się nie wie gdzie.
Prawa i Sprawiedliwości wypada w taki sposób mówić o przyjeździe polityków opozycyjnych, że oni sobie nie życzą przyjazdu do
samorządowiec, wójt, sołtys na zagrodzie, równy wojewodzie ma prawo powiedzieć, że nie życzy sobie w swoim domu gości, w swoim otoczeniu. To jest kwestia
zupełnie wolnego wyboru. Czyli samorządowiec ma większą władzę od na przykład, nie wiem, ministrów, premiera, który nie może sobie pozwolić na takie wypowiedzi, że nie życzą sobie obecności
samorządowiec
w Polsce,
jest bardziej
chociażby
niezależny, jest wybierany,
polityków opozycji.
Jest wybierany lokalnie i wobec swoich wyborców odpowiada za tego typu zachowania, słowa, ale to są jak najbardziej godne zachowania, no bo ja pewnie gdybym był teraz starostą, jak kiedyś czy wójtem, to też bym powiedział, że niekoniecznie jest mi po drodze z Platformą Obywatelską.
Nie życzy sobie pan obecności.
Może nie, powiedziałbym, że nie jest mi po drodze.
Że nie jest po drodze. No to już zupełnie inne znaczenie wypowiedzi. Ale to jest wracając do wizyty Donalda Tuska, no to chyba nie, w tym roku nie było takiego dnia, żeby politycy PiSu zrobili tyle konferencji prasowych w regionie. Skoro twierdzicie, że z jego winy Polacy w czasach jego rządów żyli w biedzie, to czy musicie bronić tej tezy, czy fakty bronią się same?
Fakty bronią się same, ale pamiętajmy, że od czasów rządy PO minęło 8 lat. Ci, którzy mieli wtedy, mają teraz 20 lat, wtedy mieli 12. Polityką się nie interesowali w ogóle. Ci, którzy mają 25, mieli 17. Myśleli o tym, jak skończyć maturę, jak zrobić 18, a nie o polityce. Więc tą pamięć trzeba przypominać. Myśmy w Szepietowie pokazali zdjęcia, jak wyglądało Szepietowo za czasów rządów PO i jak wygląda teraz. To jest niebo a ziemia.
To nie jest kwestia postępu piekło, i rozwoju, tak który jest naturalny, niezależnie od tego, kto by był u władzy.
No jakby samorządy istnieją od 90 roku, więc wcześniej było 22 lata, poza dwoma latami Prawa i Sprawiedliwości, pierwszego Prawa i Sprawiedliwości rządów lewicowo-liberalnych, więc perspektywa tamta nie dała Szepietowu praktycznie nic. Kolej, droga, przywrócenie policji, no naprawdę zmieniło się Szepietowo zupełnie przez te 8 lat, a wcześniej nie miało szans, bo wszystkie pieniądze kierowane były do największych ośrodków w Polsce i kierowane były na zachód Polski.
A jeżeli chodzi o podsumowanie rządów Donalda Tuska podczas konferencji prasowych, to tak teraz podsumowujecie swoje rządy w akcji Inwestycje Lokalne, a tu same sukcesy.
Wczoraj byłem z taką prezentacją w Bielsku Podlaskim. Prezentowałem inwestycja po inwestycji, to czego udało się dokonać przez te lata w Bielsku Podlaskim i gminie Bielsku Podlaskim, gminie wiejskiej. To były dziesiątki inwestycji, gdzie dofinansowanie najniższe to było 50%, maksymalne 98%, nawet 100% zdarzało się. Takich czasów dla samorządów, a ja wiem o czym mówię, bo w samorządach byłem 15 lat. Nie było nigdy.
A niektórzy samorządowcy mówią, że wpływy maleją, mają coraz mniej pieniędzy. Rząd
wpływy bieżące
uciska samorządy.
Wpływy bieżące się wahają może. Rosną, maleją, jak zmniejszyliśmy podatki, no to automatycznie, jeśli ma tam udział samorząd, to spadł też udział ten podatków, ale ze względu na to, że wzrosły płace w Polsce tak znacząco przez ten czas, no to wpływy z drugiej strony też wzrosły podatkowe, więc gdy ktoś uczciwie podaje te liczby, to tak jak uczciwy rolnik powie, że rok 2022 był najlepszym w rolnictwie od wielu lat, natomiast 23 jest jednym z gorszych lat. Podobnie bywa w samorządach. Natomiast no, jeśli mają odwagę, żeby tu przyjeżdżać i kłamać, no bo kłamią dzień, kłamią w nocy. Wyszła pani posłanka w Szepietowie i zrobiła zdjęcie budowanej Rail Baltica i mówi, no ale to wszystko jeszcze rozkopane. No jest już droga krajowa przez całe miasto przeprowadzona, są nowe perony, za chwilę cała trasa będzie oddawana do użytku. No jak się buduje, to jest rozkopane, ale to jest zarzut.
Mówił pan o liczbach, no to skoro o liczbach, no to porozmawiajmy o sondażach, bo poparcie rośnie dla Konfederacji.
Można się do tego odnieść?
Panie pośle, proszę bardzo.
Bo chciałbym tu jednak zabrać głos tego objazdu platformerskiego. Konfederacja
nie organizowała konferencji prasowych ze sprzeciwem przeciwko obecności parlamentarzystów Platformy.
No właśnie nie organizowaliśmy konferencji prasowych, bo każdy tam może robić kampanię jak chce. Ja oczywiście uważam, że to jest dosyć bezsensowne to, co zarówno PiS, jak i Platforma organizują, czyli te najazdy na różne miejscowości, zbieranie do kupy swoich działaczy partyjnych po to, żeby powtórzyć te same tezy, które słyszymy już od 5, 8 czy kilkunastu lat. Uważam, że oczywiście to jest niepoważne, że jakiś wójt, starosta czy ktokolwiek wypowiada się o tym, że poseł nie może przyjechać. No każdy może przyjechać, każdy może się spotkać z wyborcami. Bardziej bym się skupił na tym, że Donald Tusk nie ma za wiele do powiedzenia ludziom. To znaczy nie ma nic innego specjalnie zresztą do powiedzenia niż licytowanie się z PiS-em na te bardzo podobnie brzmiące obietnice. Kto komu więcej dał, za ile i tak dalej, jak to komu więcej odebrał. Prawda jest taka, że dzisiaj centrole, jak ja ich nazywam, czyli Platforma, Hołownia, PSL i Lewica, zajęci są najbardziej sami sobą i tym wiecznymi dyskusjami na temat listy jednej, pięciu,
razem czy oddzielnie.
Ile tam, razem czy oddzielnie. I właściwie nic oryginalnego nie prezentują, a z PiS-em się licytują, kto więcej da. Tylko ani PiS, ani Platforma nie mówią, skąd te pieniądze się biorą w budżecie. No bo to, że można wybudować drogę, to, że można zainwestować w kolej, no to świetne sprawy i dobrze, że infrastruktura, zwłaszcza infrastruktura, jest rozwijana, bo infrastruktura jest kluczowa dla rozwoju gospodarczego i rzeczywiście te zapóźnienia, które są w wschodniej części kraju, powinny być niwelowane. Natomiast, no, szanowni państwo, to nie jest tak, że każdy może obiecać wszystko i w ten sposób da się rządzić, bo skutki tak rozumianej polityki gospodarczej to wszyscy w portfelach odczuwamy.
To znaczy, to dotyka pan teraz kwestii programu wyborczego. Mm-hmm. Jaki program?
No dotykam, tak.
Jaki program wyborczy ma Konfederacja? Czy program, w programie są takie zapisy, które mają rozumieć idioci, tak jak twierdzi Janusz Korwin-Mikke?
Myślę, że idioci to są ci, którzy z greckiego, ze starożytnej Grecji w ogóle nie rozumieją spraw publicznych i nie interesują się sprawami publicznymi. Tak to w starożytnej Grecji było zdefiniowane, że właśnie idiotą jest ten, kto w ogóle sprawami publicznymi się nie interesuje.
To była demokracja bezpośrednia.
I przychylam się do tego, że polityką można się nie zajmować, ale polityka niestety, ale dotyka obywateli na co dzień.
A program służy do zdobywania głosów, a nie do realizacji?
Nie, bo to służy też do jest jednego i drugiego.
Bo to też jest wypowiedź Janusza Korwin-Mikkego.
Służy program do jednego, to proszę zaprosić pana Janusza i z nim podyskutować, co on miał tu, co poeta miał na myśli.
Pytam pana jako reprezentanta tej samej partii politycznej, która chce być trzecią siłą w parlamencie.
Ja mówię o tym, czego Konfederacja chce dokonać w kraju. Szczegóły naszego programu ujawnimy 24 czerwca, wtedy będzie konwencja programowa, na którą już serdecznie zapraszam. Media, ale i uczestników będzie otwarta ta konwencja programowa. Natomiast, szanowni państwo, my chcemy mówić o zwłaszcza trzech rzeczach w kontekście tego, co się w Polsce dzisiaj dzieje. Pierwsza rzecz to jest właśnie, skąd się biorą pieniądze. Pieniądze biorą się z gospodarki, która niestety zwłaszcza No nie, nie biorą się z banków pieniądze, panie senatorze. I pan prezes Glapiński może uruchamiać tą maszynkę do drukowania pieniędzy, tak jak żeście uruchomili, zwłaszcza za czasów covidowych, na masową skalę. Tylko że to się właśnie kończy tym, że inflacja nie jest w stanie wyhamować, że drożyzna idzie szybciej, niż jesteście w stanie nawet wypłacać transfery socjalne z budżetu. A idzie o to, żeby człowiek mógł sam zarobić na swoje utrzymanie i nie musiał z jednej strony być przerażonym, widząc, jak wielkie kwoty trzeba płacić w sklepie, coraz z miesiąca na miesiąc coraz wyższe, a z drugiej strony, żeby nie musiał żebrać u państwa, u klanów.
No to akurat
państwa,
to, co pan mówi, jest zbieżne z wypowiedziami Janusza Korwin-Mikke, więc rozumiem, że
no w tym zakresie to
jego poglądu, jeżeli chodzi o program, że on nie jest do realizacji, to pan tego poglądu nie podziela.
Konfederacja jest partią ludzi, jest partią pracy. To znaczy jest partią, która mówi, że tak, dokładnie tak, jest partią ludzi pracujących. Mamy najwyższy wskaźnik, jeśli chodzi o wyborców, tych ludzi, którzy pracują na swoje utrzymanie.
No, partia pracy się lewicowo kojarzy, więc.
I wiemy o tym, no widzi pan, no, tutaj taki zabieg, że rzeczywiście my jesteśmy autentyczną partią ludzi pracy, ponieważ wiemy, że żeby były pieniądze na szkoły, przedszkola, na drogi, na emerytury, na wszystko to, co jest potrzebne w kraju, to musi się kręcić maksymalnie gospodarka. To muszą przede wszystkim ciężko pracować ci, którzy są w wieku produkcyjnym, a praca ich nie może być ani nadmiernie opodatkowana, ani też nie może być w taki sposób konstruowana, żeby nie byli ambitni, żeby im się nie chciało więcej pracować. A dzisiaj w kierunku takiego socjalnego systemu, który zniechęca ludzi do pracy, bo mówi, damy ci za to, że nie będziesz pracował. Niestety zmierzamy konsekwentnie i partie PiS, Platforma, Lewica, PSL, Hołownia przerzucają się tymi obietnicami na wszelkie strony, właśnie prowadząc takiego modelu gospodarczego, no socjalistycznego.
No to teraz zakładamy scenariusz, który teraz przedstawiają ośrodki badań sondażowych. Konfederacja zdobywa kilkanaście procent głosów nadchodzących wyborach. Zjednoczona Prawica ani Platforma Obywatelska, załóżmy, nie zdobywają większości sejmowej. To kto byłby dla Konfederacji lepszym koalicjantem? Prawo i Sprawiedliwość czy Platforma Obywatelska?
Panie redaktorze, my jesteśmy ludźmi, którzy z dużym spokojem patrzą na sondaże i ani nie przerażają ich sondaże, kiedy dają nam niewiele poparcia, jak i nie wpadamy w euforię, kiedy widzimy sondaże bardzo dobre, takie czy tam rosnące, jak są ostatnio właśnie pozycjonujące nas jako trzecią siłę na scenie politycznej. My wiemy, że jesteśmy tą trzecią siłą z bardzo prostego powodu, niezależnie od sondaży. To znaczy w Polsce mamy de facto trzy obozy polityczne. Mamy Donalda Tuska i jego koalicjantów, mamy Jarosława Kaczyńskiego, jego tam partie satelickie, koalicyjne i mamy Konfederację. I tu w tym opisie zamyka się de facto cała polska scena polityczna.
I wyborcy Konfederacji chcą wiedzieć, z kim ramię w ramię pójdzie do władzy Konfederacja, jeżeli będzie trzecią siłą, a ani Platforma, ani Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało większości potrzebnej do sprawowania
wyborcy
tej władzy.
Wyborcy Konfederacji, a widzi pan, właśnie wyborcy Konfederacji chcą wiedzieć, czego my chcemy od kraju, czy jak chcemy zmieniać ten kraj, w jaki sposób reformować, a nie żeby Konfederacja w tym momencie dyskutowała o tym, co najbardziej lubią właśnie PiS i Platforma, czyli kto z kim, kogo, jak i w ogóle kto komu do kaszy napluł. Bo do tego sprowadza się debata publiczna przez ostatnie kilkanaście lat. Wyborcy Konfederacji głosują na Konfederację nie dlatego, żeby ona weszła z Tuskiem czy z Kaczyńskim w koalicję, tylko właśnie po to, żeby nie musieć już znosić na scenie politycznej Tuska i Kaczyńskiego jako tych, którzy tę scenę definiują. I to na tym polega również sukces Konfederacji.
Jeszcze ostatnie zdanie, bardzo krótki komentarz poproszę senatora Jacka Boguckiego. Jeśli Konfederacja okaże się czarnym koniem nadchodzących wyborów, czy wyobraża pan sobie koalicję Zjednoczona Prawica Konfederacja?
Przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory, będzie rządzić samodzielnie, ale jak już zdradziłem swoją życzenie, tajemnicę rodzinną, no to gdzieś tam pewnie w sercu noszę ten sentyment do prawicy, także tej narodowej, ale trzeba pamiętać, że my różnimy się diametralnie. Po pierwsze, my jesteśmy wiarygodni. Po drugie, my potrafimy realizować swój program. A po trzecie, różnica polega na tym, że my to, o czym mówi Konfederacja, realizujemy w praktyce, a więc silną Polskę w warunkach, w jakich jest. A Konfederacja chciałaby stworzyć świat idealny, którego niestety nie ma.
Na razie Konfederacja nie miała jeszcze szansy do spełniania swoich postulatów, ale o tym, czy będzie miała taką szansę, przekonamy się po wyborach. Dziękuję serdecznie za spotkanie. W Grach Politycznych gościliśmy senatora Prawa i Sprawiedliwości Jacka Boguckiego.
Dziękuję.
I był z nami także poseł Konfederacji Robert Winnicki.
Dziękuję bardzo.
Za niespełna 5 minut najnowsze wiadomości, a następnie popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Gry Polityczne wracają już po majówce, a udanego dnia życzy Państwu Michał Buraczewski.
Gry Polityczne w Polskim Radiu Białystok.